Augustyn Chlont urodził się, tak jak Wojciech Korfanty, na Śląsku w ciasnej izbie robotniczej. Członek licznej rodziny, wprost ze szkoły powszechnej, wędruje w wieku lat 12 do Turynu. W zakładzie księży Salezjanów otrzymuje wykształcenie średnie i wstępuje do nowicjatu. Na Gregorianum w Rzymie składa potem doktorat filozofii. Syn dwujęzycznego Śląska staje się odtąd missus dominicus wielojęzycznego kościoła. Do Polski powraca tylko na krótko. Wnet przeniesiony zostaje do Wiednia i obejmuje obowiązki przełożonego prowincji zakonnej, która rozciąga się na Austrię, Niemcy i Węgry. Przez lat 13 trwa na tym stanowisku. Zwraca na siebie uwagę władz kościelnych, które w 1922 roku postanawiają powierzyć mu jeszcze większe odpowiedzialności. Młody, bo zaledwie 41-letni mnich, łączący w duszy i życiu ascezę zakonną z watykańską giętkością i prostą zaradnością śląskiego robociarza, mianowany jest administratorem apostolskim w Katowicach. Przejmuje zarząd nowej diecezji z rąk monsignora Ratti, późniejszego Piusa XI. W 3 lata potem otrzymuje sakrę biskupią, by nim upłynie kilkanaście miesięcy wstąpić na stolicy śląskiej, na prymasowską, gnieźnieńską stolicę arcybiskupią i wnet jako głowa kościoła w Polsce stać się najmłodszym członkiem świętego kolegium kardynalskiego. Świeckimi kryteriami sądząc, zrobił ksiądz Augustyn Chlont zawrotną karierę. Ci, którzy znali go bliżej, wiedzą, że nie wpłynęła ona w niczym na jego zawsze prosty stosunek do zagadnień i ludzi. Cieszył się tylko, że może potrzebującym nieść więcej pomocy, że może więcej uczynić i, powiedzmy to słowo, zreformować. Bo energiczny i żwawy, przybrany w purpurę zakonnik, czuł się człowiekiem na wskroś nowoczesnym. Zewnętrznie objawiało się to choć w takich szczegółach, że jako pierwszy z biskupów polskich podróże ad limina odbywał drogą powietrzną. Wizytując swą diecezję samochodem, starał się zmniejszyć ilość czasu utraconego na przejazdy i nieraz ku przerażeniu towarzyszących mu starszych prelatów rozwijał znaczne jak na owe czasy szybkości. Lecz istotniejsze od tych nieważkich, choć charakterystycznych objawów było pojmowanie przezeń przemian już nie technicznych, lecz społecznych, dokonywujących się w świecie. Urodzenie w środowisku robotniczym, wychowanie w klasztorze i to w klasztorze, któremu święty Jan Bosko na długo przed próbą dokonaną przez księży robotników przeznaczył pracę wśród gospodarczo upośledzonych, wreszcie wpływ encykliki Rerum Novarum, wszystko to wzmagało w księdzu Chlondzie troskę, aby usunąć choćby pozory przymierza między duchowieństwem a klasami posiadającymi. Nie był wrogiem kapitalizmu, ale dbał o to, by Kościół jako instytucja powszechna i wiecznotrwała nie wiązał się z żadną z przemijających faz ustrojowych i doktryn gospodarczych. Wiara w wartość ubóstwa jako podstawy i podniety apostolstwa stanowiła u kardynała Chlonda część tej wyniesionej z Turynu zakonnej formacji umysłowej i moralnej, która nie tylko znajdowała wyraz w jego niezmiernie skromnym i twardym życiu codziennym, ale także zaważyła w dość niezwykłych warunkach na objęciu przezeń polskiej stolicy prymasowskiej. Gdy umarł kardynał Dalbor, wybrał Ojciec Święty z przedstawionej mu listy 3 kandydatów nazwisko jezuity ojca prowincjala Sopucha i desygnował go na arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego. Pius XI znał z czasów pobytu na Śląsku i w Warszawie znaczną część kleru polskiego osobiście, to też wyboru dokonał zupełnie samodzielnie i nadspodziewanie szybko. Powiadomiony o decyzji nominat przeraził się. Uprosił ojca generała Leduchowskiego i wspólnie z nim uzyskał u Ojca Świętego audiencję. Obaj błagali o cofnięcie nominacji, wywodzili, że jezuici spełniają w katolicyzmie polskim poważną rolę, ale że powierzenie jednemu z nich, do tego znanemu z surowości, naczelnego stanowiska kościelnego utrudni stosunek ich z klerem świeckim. Uzyskanie zmiany powziętego już przez głowę kościoła postanowienia nie jest z Watykania rzeczą zwykłą ani łatwą. Pius XI uznał słuszność przedstawionych mu argumentów i przychylił się do przedłożonej mu prośby. Ojciec Sopuch powrócił do swej celi klasztornej. Jak później niejednokrotnie stwierdziłem, nikt w Polsce, poza dwoma czy trzema wtajemniczonymi, nie domyślał się nawet, jak blisko w pewnej chwili otarł się o prymasowską purpurę. Zamiast niego zasiadł na stolcu gnieźnieńskim świeżo, bo niespełna pół roku wcześniej, konsekrowany najmłodszy członek polskiego episkopatu. Nowy prymas posiadał doświadczenie duszpasterskie wyniesione nie z polskiej parafii, ale z pracy misjonarskiej w różnych krajach i środowiskach. W Wiedniu i na Śląsku zdał egzamin jako sprawny organizator. Jak mało kto znał skomplikowaną mechanikę życia kościelnego, znał bieg jej najgłębiej ukrytych watykańskich trybów. Na zebraniach zwoływanych przez chrześcijańskich działaczy związkowych i młodzieżowych poruszał się swobodnie. Był jednak antytezą katolickiego aparatczyka. Nigdy nie pozwolił problemom zewnętrznym przytłoczyć najważniejszych dlań zagadnień wewnętrznych. Zawsze stawiał medytację ponad administracją. Gdy tylko znalazł się w swojej celi czy komnacie arcybiskupiego pałacu, brał w nim górę nad godnym dostojnikiem kościelnym, nad układnym rzymskim prałatem, nad chłonnym na wszelkie nowości społecznikiem, sługa Boży, nie bojący się ani wstydzący średniowiecznej ascezy. Z wielu rzeczy, które znał ksiądz arcybiskup, a potem kardynał Chląd, najmniej znał Polskę. Przecież kształcił się i pracował poza nią, przecież jeszcze wiele lat później myślał, modlił się i robił notatki po włosku. Ale i w tym właśnie przypominał Korfantego, wrodzone atawistyczne, nie zawsze dostosowane do współczesnej rzeczywistości, piastowskie poczucie polskości przepajało do cna jego śląską duszę. Nadawane mu godności kościelne przyjmował z pokorą, rozumiejąc je przede wszystkim jako rozszerzenie kręgu ciążących na nim obowiązków. Świadomość, że on, syn śląskiego robotnika, stał się prymasem Polski, wydała mu się symbolem losów ziemi przez wieki oderwanej, wydała mu się ziszczeniem własnej i kraju swego legendy. Prymasostwo nie było dla księdza Chlonda tylko piękną tradycją. Było pojęciem wyrosłym z przeszłości, ale nadal pełnym żywej treści. Ten, kto je sprawował, miał szczególne zadania do spełnienia i był za kraj, za naród współodpowiedzialny. Ilekroć spotykałem kardynała, uderzało mnie jego głębokie przyjęcie się tą właśnie ideą. Kardynał, choć trzymał się świadomie z dala od polityki, nie zadawalał się występowaniem jako rzecznik episkopatu. Właśnie jako prymas uważał, że polskie prawo niepisane daje mu podstawy do wymagania, by tam, gdzie chodzi o sprawy ogólnonarodowe, zwłaszcza o podkładzie moralnym, głos jego został nie tylko wysłuchany, lecz i uwzględniony. Wysokie pojmowanie uprawnień i obowiązków prymasowskich stało się dla kardynała Chlonda źródłem jego wojennej tragedii. Gdy Niemcy uderzyli na Polskę, zwrócił się doń prezydent Rzeczypospolitej, prosząc o natychmiastowe przybycie do Warszawy. Nie sądził, aby mógł wezwaniu temu odmówić i w dwa dni potem był już odcięty od swej archidiecezji, do której miał powrócić dopiero po wojnie. Przed podobną rozterką znalazł się znów w dwa tygodnie później, gdy wróg zajmował ostatni wolny skrawek Rzeczypospolitej. Najwyższe czynniki w państwie nalegały, by powagą swą i wpływem służył sprawie polskiej w wolnym świecie. Udał się w porozumieniu z rządem i z nuncjuszem do Rzymu. Był tam krzywdy wyrządzonej swemu krajowi żywym i wymownym świadkiem, potrzeb jego gorącym orędownikiem. Był zarazem w oczach hierarchii watykańskiej i w nieustępliwych zmaganiach z własnym sumieniem biskupem, który za dnia klęski opuścił swą diecezję. W lipcu 1940 roku, już po załamaniu się Francji, zastałem kardynała Chlonda w Lourdes. Zaproszony przez miejscowego biskupa, osiadł tam, by być bliżej najliczniejszego podówczas skupiska emigracji polskiej. Osiadł także, by znaleźć się pod skrzydłami tej, którą Mickiewicz prosił o powrót cudem na ojczyzny łono. Przyjął mnie dwukrotnie. Był jak zawsze godny i spokojny, w ocenach otaczającej go rzeczywistości rozważny, ale był jak człowiek, który dźwiga podwójne brzemię powszechnego nieszczęścia i własnej odpowiedzialności. Nie trudno było dostrzec, gdzie myślą przebywa. Gdy nalegano nań, by dla podparcia odradzających się po raz drugi na wygnaniu władz polskich, by dla własnego bezpieczeństwa udał się w ślad za prezydentem i rządem do Anglii, odmówił stanowczo. Nie chciał choćby symbolicznie oddalać się od kraju, pragnął przynajmniej teraz pozostać wśród najbardziej narażonych. W osłodzonym Paryżu, w objętej znów przez nas ambasadzie Polski, gościłem kardynała Chlonda niespełna 5 lat później. Wojska amerykańskie zajęły Widenbrück w Ladrenii, gdzie był przez Niemców internowany i 8 kwietnia 1945 roku odesłały go specjalnym samolotem do stolicy Francji. Kardynał Chlond pozostał w Paryżu 2 tygodnie. Odwiedzali go arcybiskup Paryża, kardynał Suard i nuncjusz Monsignore Roncalli. Przyjeżdżali z Londynu, by z nim się naradzać minister wyznań religijnych profesor Władysław Folkierski i szef kancelarii cywilnej minister August Zaleski. Spotykał u mnie na śniadaniach członków rządu i parlamentu francuskiego, konferował z biskupem polowym księdzem Józefem Gabliną i przyjmował członków kleru emigracyjnego. Lecz w całym tym ruchu i gwarze znalazło się między wizytami, przyjęciami i naradami kilka wieczorów wolnych, które spędzaliśmy spokojnie w domu na wspominaniu minionej burzy i odgadywaniu niewiele pogodniej zapowiadającego się jutra. Tak jak wówczas w Lourdes, znów położenie w kraju zajmowało w słowach kardynała pierwsze miejsce. Ale mówił o nim już nie jako widz odległy i zbolały, mówił jako człowiek mający moralne i formalne prawo, by współkształtować przyszłość. Krzywdę, jaką oszczędzając go wyrządził mu los, wyrównał krzywdą osobistą Hitler. Aresztując kardynała, przetrzymując go 4 miesiące w więzieniach gestapo, internując potem kolejno w Bar-le-Duc i Widenbricku, przeniósł go ze smutnych przybytków tułactwa i upokorzenia na samo miejsce kaźni, wkluczył z powrotem w męczeński pochód Kościoła Polskiego poprzez wojnę. Odtąd już tam, gdzie przypadło mu być pierwszym, nie będzie czuł się obcym. Przed księżmi, przed diecezjami stanie jako jeden z własnego ich szeregu, szeregu powracającego czy to z pola walki, czy z więziennej celi. Z Paryża odleciał kardynał Chlond do Rzymu i stamtąd dalej do Polski. Na osierocone stolice biskupie przedstawiał kandydatów, którzy, jak to określał, przeszli na równi z nim rekolekcje więzienne. Jak gdyby pragnąc spiąć przeszłość z teraźniejszością, połączył prymasowską archidiecezję gnieźnieńską ze stołeczną archidiecezją warszawską. Począł odbudowywać kościół, wiedząc, że wbrew pozorom pokoju będzie znów kościołem walki i milczenia. Do rychłej śmierci nie uznał narzuconego Polsce ustroju i bezprawia i nie ugiąwszy się ani poniżywszy do żadnego ustępstwa, zamknął oczy jako ten, którym być nie przestał mimo dziejów odmiany, jako skromny, wywodzący się z ludu śląskiego zakonnik, jako prymas i pierwszy książę Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.